Chciałbym, żebyśmy dzisiaj taki temat poruszyli, a może zanim powiem coś więcej, to przeczytajmy z listu Judy, werset 21. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Chodzi mi o te słowa, zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. To są słowa, wszyscy... Tak, te słowa z pozdrowień często czytamy do listu, że to już jest po treściach listu, czasami je pomijamy, ale tu jest powiedziane, zachowujcie siebie w miłości Bożej. Wiemy, że Bóg jest miłością. Co to znaczy zachowywać siebie w miłości Bożej? Mamy zachować siebie w miłości Boga. Ogólnie o co chodzi w tym zachowaniu w miłości Boga? Generalnie zachować się w czymś to nieraz przy okazji Nowego Roku czy innych okazjach bierzemy jakieś postanowienia, robimy i czasami chcemy wytrwać w tym postanowieniu, można powiedzieć zachować jakby się w tym postanowieniu to, co człowiek postanowił sobie, żeby w tym wytrwać. I wiemy, jak to w praktyce wygląda. Na początku, po postanowieniu, pierwszy dzień, pierwsze parę dni, wygląda wszystko świetnie. Później jakieś się tam pojawiają inne rzeczy, które nas rozpraszają. Zaczyna już się trochę gorzej, człowiek może jakąś regularność tracić w pewnych rzeczach, co sobie postanowił. I mija miesiąc, dwa miesiące i człowiek traci dyscyplinę. Często tak się dzieje. Tutaj apostoł mówi, zachowuj na siebie miłości Boga, czyli w tej miłości człowiek wchodzi w tą miłość, jest w niej i ma zostać w niej. Zachowując siebie w miłości Bożej. Człowiek po chrzcie, kiedy wchodzi do wody, to nie wiem, czy wy tak mieliście, ale pewnie tak, że bardzo człowiek jest blisko Boga, bardzo przeżywa różne rzeczy, bardzo się czuje dotknięty, jest to taki czas bliskości do Boga. I czasami mam wrażenie, że tak jest, że jest taki dobry czas i potem człowiek w jakiś sposób tak trochę klapnie, przyklapnie, że ten najlepszy czas jakby jest przy chrzcie, może jakieś są okresy w życiu takie lepsze, a generalnie człowiek gdzieś tak te codzienne nasze sprawy w jakiś sposób nas odciągają i często tak jak się to można powiedzieć wieloletni wyjadacze tracą pewne rzeczy, które mają tacy młodzi chrześcijanie i mamy to opisane w objawieniu w drugim rozdziale w liście do Efezu. Którzy mówią, że to jest drugi list do Efezjan. Takie słowa. Do aniołu zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Pan Jezus chwali zbór w Efezie. Efez było miastem w Azji mniejszej, przez które przechodziło, były chyba cztery takie największe szlaki handlowe w tamtym czasie i było to miasto takie duże, bogate, pogańskie, jak to miasta w tamtych czasach i była tam świątynia Artemidy Efeskiej, którą też kojarzymy z historii z dziejów apostolskich. No było takim miastem kosmopolitycznym, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I ten zbór dostaje pochwały Pana Jezusa. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych. Uczynki mieli dobre. Poświęcali trud. Byli wytrwali w tym, co robią. Wiadomo, że prześladowania pewne były, bo to czas w Efezie też te prześladowania dosyć mocno dotknęły chrześcijan. Masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. Czyli oni cierpieli właśnie te prześladowania, mieli wytrwałość. Ale pewnej rzeczy im brakowało. Czyli pomimo tego, że mieli jakby takie owoce, jakby ktoś spojrzał z zewnątrz, to czegoś im brakowało. I czwarty werset nam mówi, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Pierwsza miłość, nieraz mówiliśmy o tej pierwszej miłości, to nawiązuje do tego listu Judy. zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Pan Jezus, tak sobie myślałem, że Pan Jezus powiedział, że chce, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. I tak sobie pomyślałem, że nie chciałbym, żeby kiedyś Pan powiedział do mnie, czy powiedział do kogoś z nas, wiesz, zobacz, to jest to wszystko, co chciałem przez Ciebie dokonać. Ale nie wołałeś do mnie, żebym Cię złamał, żebym w jakiś sposób nie dbałeś o to, żeby spędzać ze mną wystarczająco dużo czasu. Chciałem Cię napełnić mocniej Duchem Świętym, ale to Twoje życie jakieś było takie zagonione byle jakie. Nikt z nas nie chciałby takich słów, myślę, usłyszeć. I to, co chciałem pokazać z tego właśnie objawienia, gdzie tam są pochwały, że oni jakby mieli te owoce, że mieli wytrwałość, mieli uczynki dobre, jest powiedziane, i cierpieli dla imienia Pana Jezusa, ale była pewna rzecz, którą Pan Jezus im zarzucił i nie chcę, żebyśmy tacy się stawali, bo trochę mam wrażenie, że to jest tak jak byli uczeni w Piśmie za czasów naszego Pana Jezusa, że oni czytali Pismo, znali je świetnie. Pan Jezus im powiedział, czy myślicie, że w tym Piśmie macie życie, a ono składa świadectwo o mnie. Nie chcę, żebyśmy byli jak na przykład lekarz, który mówi, że palenie tytoniu jest niezdrowe, bo płuca uszkadza, że raka może spowodować choroby serca, po czym wychodzi na przerwę i sam zapala papierosa. Nie chcę, żebyśmy byli jak kierowca, który zna przepisy ruchu drogowego, ale jeździ brawurowo, bo wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przejeżdża przez nie, powodując zagrożenie, nie dostosowuje prędkości do warunków na drodze. Te rzeczy, których człowiek się uczy jako kierowca, a później tego nie przestrzega. To jest coś takiego, teoria a praktyka, że to są dwie różne rzeczy. Są ludzie tacy, którzy o sporcie wiedzą wszystko, oglądają różne treningi, znają techniki, w jaki sposób coś robić, ale sami nie trenują. I potrafią dużo powiedzieć, ale na boisko jakby wyszli, żeby zagrać, to nie za bardzo by, albo zagrać, albo jakieś dyscypliny tam zrobić, to nie za bardzo by im to poszło. Są też ludzie, którzy czytają o zdrowym stylu życia, o diecie, o jakichś ćwiczeniach. Nawet mówią o tym innym, jak to należy żyć dobrze, zdrowo, ale sami w jakiś sposób nie żyją zdrowo, nie prowadzą zdrowej diety, nie mają takiego zdrowego stylu życia. I nie chciałbym, żeby ktoś z nas takim był chrześcijaninem, który zna teorię, w tej teorii jest, ale traci wzrok z naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie trwa w jego miłości. Taki, zastanawiałem się, jaki tutaj przykład jeszcze powiedzieć, bo chciałem powiedzieć coś takiego, że Bóg też używa nas w takim stopniu, w jakim jesteśmy zaangażowani. Jak ja na przykład się bawiłem z dziećmi klockami, to jak dziecko podłapało zabawę i było zaangażowane w tą zabawę i to, co ja na przykład budowałem, to chciał pomagać, to jakieś powierzyłem mu prace z tym związane, bo mówię o małym dziecku, prawda, takim, które samo jeszcze nie umie nic zbudować, żeby jakieś tam klocki razem połączył albo wybrał, żeby jakieś zbudował słupki, które potem się zrobiły jakiś fundament do zbudowania jakiejś wieży. Natomiast jak dziecko, człowiek tam chce z nim zbudować wieżę, a ono sobie tam po prostu klocki jakoś składa i zupełnie go to nie interesuje, to nie mogę mu powierzyć jakby części pracy w tym dziele, które tak obrazowo mówiąc człowiek chce stworzyć. Nie? To taki przykład z życia, ale dosyć prosty. A tutaj Bóg ma dużo większy plan. Ma królestwo swoje, które będzie na ziemi zakładał i w niebie też będzie wola Jego, jak i na ziemi. I pewne rzeczy są, które mógłby nas zaangażować, ale jeżeli nie będziemy chcieli jakby to się zaangażować tak, jak On chce, jak ten, który zaplanował, chce to zrobić, to nie będzie mógł nas za bardzo w tym dziele swoim użyć. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział, werset szósty mówi tak. Kto mówi, że w nim mieszka, czy w Chrystusie, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I to jest taki wzór, który daje nam, który mamy dany. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, to mamy postępować tak, jak on postępował. Taki standard wyznaczony. To jest taki wzór. Nie powinniśmy porównywać się z innymi ludźmi, jak wyglądamy na tle innych chrześcijan, i mówić, o, no całkiem dobrze, bo inni mają gorzej to, albo mają gorzej tamto. Nie. Mamy wzór wyznaczony jako Jezusa Chrystusa. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak postępować, jak on postępował. Niestety, większość z nas nie postępuje w taki sposób, jak postępował Jezus we wszystkim. W niektórych rzeczach lepiej wypadamy, w niektórych gorzej, ale każdy z nas powinien patrzeć na ten wzór, którym jest Pan Jezus i starać się do Niego dociągnąć, ale też nie swoimi siłami, tylko modlić się o to, żeby Bóg z nami współpracował, żeby Bóg, który jest trenerem naszym, żeby nas w tym wszystkim prowadził i wzmacniał, żeby przemieniał nasze serca, żeby przemieniał nas, żeby pokazywał nam rzeczy, które robimy źle, które jakieś takie może ukryte grzechy, jakieś rzeczy, które wydaje się nam, że nam nie przeszkadzają, ale zapychają w jakiś sposób nasze duchowe arterie, że Bóg nie może przez nas wtedy działać, ponieważ jakieś tam małe grzechy czasami. No każdy z was może tak miał, że z kimś się w jakiś sposób poróżnił zdaniami, trochę się może uniósł i pierwsza myśl taka, no ja nic w zasadzie tutaj nie zawiniłem tej kłótni, to nie jest moja wina, tylko wina tego drugiego człowieka, ale jeżeli pielęgnujemy w nas Ducha Bożego, to od razu odezwie się w nas głos czy sumienia, czy ducha, który powie, że nie, to łatwo. Mogłeś inaczej powiedzieć, mogłeś to łagodniej zrobić i powinno się pojawić w życiu chrześcijanina od razu pokuta jakaś, po prostu chęć usunięcia tego, co jest przeszkodą w naszej relacji z Bogiem. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nie osiągniemy tej pełni, o której Pan Jezus powiedział, że chce, żeby owce miały życie i żeby obfitowały. To nie będziemy może obfitować w taki sposób, jaki to było zapowiedziane. Tak chciałem powiedzieć o tym, że pragnę, żeby u nas w zborze, żebyśmy wszyscy byli tacy gorący dla Boga, tacy pałający, jak czytaliśmy w objawieniu, właśnie liście do zboru w Efezie, że oni porzucili tą pierwszą miłość i Pan Jezus im miał to za złe. I bym chciał, żebyśmy wszyscy byli tacy pałający dla Boga. Wiem, że każdy przechodzi przez różne rzeczy w życiu, przez różne okresy i są okresy lepsze, są okresy gorsze. Ja sam w życiu ostatni czas to mam dużo gorszy taki niż zazwyczaj miewałem, ale nie chcę, żeby w taki sposób było. I bym chciał, żeby nasz zbór taki był przebudzony właśnie w tym, żeby ta miłość była w każdym z nas, żebyśmy tak pałali do Boga tą miłością, żebyśmy byli wyczuleni w każdej rzeczy, w każdym aspekcie naszego życia, żebyśmy stawiali zawsze Pana Jezusa na pierwszym miejscu, a nie jakieś inne rzeczy. I kiedy mówimy właśnie o takim odrodzeniu zboru, czy może żeby to odrodzenie było na zewnątrz, może żeby ludzie jacyś nas słuchali, żeby się nawracali, bo każdy chrześcijanin pragnie czegoś takiego, żeby Bóg używał go, żeby świecił przez niego innym ludziom, żeby inni ludzie widzieli i poznawali Ewangelię, żeby móc świadectwo w jakiś sposób nieść. Ale jeżeli to przebudzenie nie zacznie się w nas, to będziemy jak ten świecznik, który tam ktoś położył pod łóżkiem, czy nakrył jakimś garnkiem, czy czymś, że tego światła nie będzie widać. I nie po to mamy to światło w sobie, żeby w jakiś sposób je blokować na zewnątrz. I Wszyscy wiemy, znamy z dziejów apostolskich w Pięćdziesiątnicy, jak apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczęli przemawiać do ludu w ich ojczystych językach. Nawróciło się wtedy bardzo dużo ludzi. Wiele takich historii jest napisane, że ludzie się nawracali właśnie i przychodzili do Boga. I było jakby żniwo. Żniwo z tym związane. Mamy napisane w dziejach apostolskich, że to żniwo to nie było takie, że aha, powie się komuś Ewangelię, a ludzie dalej będą tacy jak są, będą żyli tak jak żyli, może gdzieś to tam włożą sobie do swojej głowy, że a wiemy coś więcej może o Bogu niż wiedzieliśmy do tej pory, a dalej będą żyli tak samo. Nie. Tam szła za tym wielka przemiana. I w dziejach apostolskich czytane na przykład w 19 rozdziale, 19 wersecie, jak się nawracało wielu też czarnoksiężników i szły za tym pewne radykalne zmiany w ich życiu. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 19 werset. Od 18 może. Wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Że szły za tą przemianą ludzi pewne rzeczy, wielkie jakieś rzeczy. Słyszałem, że kiedyś na jakimś takim dla młodzieży, na jakimś takim obozie, kursie, że zrobili coś takiego, że postawili taką beczkę, jak są takie beczki na ogrodzie na wodę i powiedzieli, żeby no bo to była taka ewangelizacyjna jakaś tam jakiś ewangelizacyjny taki kampus i powiedzieli, żeby wszyscy, co się tam nawrócili czy coś, że tu jest beczka taka, żeby do tej beczki wrzucili wszystko takie, co w jakiś sposób ich życie zanieczyszczało i tam ludzie wrzucali jakieś magazyny pornograficzne, jakieś różne, no po prostu różne takie rzeczy, które jakąś tam, jakąś muzykę tam taką ciężką bardzo, taką satanistyczną, czy coś. Takie rzeczy ludzie tam powrócali z tych młodych ludzi, co tam byli. Także za taką przemianą idą też pewne uczynki, jak do ludzi, jeżeli ta przemiana kościoła będzie, to Kościół będzie świecił i ludzie widząc to będą też przychodzili i pewne rzeczy zmieniali, radykalne podejmowali kroki. Jeżeli my nie będziemy radykalni w pewnych rzeczach, nie będziemy do tego wzoru starali się doścignąć, jaki nam Pan Jezus dał, nie będziemy postępować tak, jak On postępował we wszystkim, to ludzie nie będą widzieli różnicy pomiędzy naszym życiem, a życiem takim, jak się żyje gdzie indziej. I kiedy Kościół właśnie zadba o to, żeby Bogu oddać pierwociny ze wszystkiego, takie najlepsze, co mamy, i swój czas najlepszy, i jakieś inne rzeczy, jakie posiadamy, to wtedy Bóg widzi, że nam zależy. Czy Pan Jezus na przykład swoją misję zaczął od 40-dniowego postu. Nie mówię o tym, żeby niekoniecznie zachęcam, żeby od razu po chrzcie robić sobie 40-dniowy post, albo żeby w ogóle taki długi post robić, ale no, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa i Pan Jezus ten post zrobił w jakimś celu, no to też w jakiś sposób powinniśmy podjąć radykalne kroki, żeby te swoje ciała, w których jesteśmy, w jakiś sposób zepchnąć na drugi plan, żebyśmy bardziej widzieli różne rzeczy duchowo, a nie fizycznie. Też w objawieniu mamy kawałek dalej list do Laodycei i o Laodycei jest powiedziane, że nie będziemy może go czytać teraz dokładnie, ale jest powiedziane, że wynika z tego, że oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że są nadzy, ślepi i goli, tylko wydawało im się, że wszystko jest w porządku, że są bogaci, że różne rzeczy mają. No trochę jak w Efezie, nie? Którzy też mieli uczynki różne. Otrzymali pochwałę za wierność, za to, że znoszą cierpienie. Objawienie Jana, 3 rozdział, 17 werset. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw niedbanagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Znamy ten fragment, ale mówię, że oni nie byli tego świadomi, wynika z tego. Oni byli przekonani, że są bardzo bogaci, że mają różne takie rzeczy. I to tak mnie zastanawia właśnie czasami, czy to, że my studiujemy pismo cały czas, że znamy to pismo, czy osiągnęliśmy już maksa takiego, jaki Bóg przewidział w naszym życiu. Bo ja myślę, że ja nie osiągnąłem takiego maksa i myślę, że każdy, że dla każdego z nas Bóg miałby więcej rzeczy, jeżeli byśmy bardziej byli pewnych w coś zaangażowani. Czasami się nam może właśnie wydawać, tak jak ludziom w Laodycei, że o jak dużo mamy, jakie mamy szczęście, że Bóg dał nam się poznać, że mamy Jego Słowo, że robimy studium jakieś, czytamy to Słowo, modlimy się. Ale ludzie nie widzą na przykład tego światła wokół nas w jakiś sposób, albo niewiele go widzą. Może byśmy chcieli w jakiś sposób ewangelizować, ale nie wiemy, jak to zrobić. Nie mówię też, że każdy człowiek jest powołany do ewangelizowania, bo niekoniecznie tak musi być, ale takie dzielenie się świadectwem z osobami bliskimi, wśród których Bóg stawia, czy jakimiś innymi osobami, z którymi mamy kontakt, to jak najbardziej. Myślę, że to dotyczy każdego. I jeżeli nie wiemy, w jaki sposób to zrobić, jeżeli jakieś takie są przeszkody, które nas blokują, to módlmy się też o to. Zbliżmy się do Boga, Bóg zbliży się do nas, Bóg pokaże nam, w jaki sposób tą wieżę z tych klocków, tak obrazowo mówiąc, buduje i będzie mógł nam powierzyć większe jakieś rzeczy do zrobienia. Bo to z tym przykładem z wieżą klocków, to sobie myślę też, że tak samo w pracy jest, nie? Że przychodzi jakiś, że przychodzą różni ludzie i są, ale wśród tych ludzi, którzy przychodzą do pracy, do jakiegoś działu, to są ludzie, którzy się tak wybijają ponad innych w taki sposób, że widać, że są bardziej zaangażowani i ci ludzie potem awansują i na przykład stają się kierownikiem, potem się stają dyrektorem, potem nawet do zarządu mogą wejść. U nas w firmie taka była ostatnia sytuacja, że taki chłopak, który nawet krócej pracuje niż ja, to po prostu cały czas awansuje i już teraz jest nawet w zarządzie, dlatego że bardzo jest taki zaangażowany. I myślę, że w Królestwie Bożym jest tak samo. Bóg też osoby, które są bardziej zaangażowane, może bardziej używać niż osoby, które są mniej zaangażowane. Jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Na pewno to znacie. Ja to wiele razy słyszałem w różnych kontekstach od ludzi. Ludzie tak mówią. I tak samo może być właśnie w życiu chrześcijanina. Mamy powiedziane w Biblii o tym, że diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć, że przeciwstawcie się diabłu, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, lecz nadziemskimi władzami. Ale czy te słowa są realne w naszym życiu, że sobie zdajemy z tego świadomość, że cały czas jesteśmy wystawieni na to, że przeciwnik nas może w jakiś sposób zaatakować? Ja wierzę w to, że kiedy się modlimy, kiedy trwamy blisko Boga, to jesteśmy pod takim parasolem ochronnym i że nic złego nie może się nam stać. Też jak mamy, jak jest powiedziane o zupełnej zbroi Bożej, że jesteśmy wyposażeni do tego, żeby ataki odeprzeć, żeby pociski złego odeprzeć. Ale zamysły przeciwnika diabła są dobrze nam znane. Chcą spowodować właśnie podziały wśród chrześcijan, wzbudzić jakąś nieufność, żeby ludzie nie czuli się komfortowo w środowisku, w zborze, w którym są, żeby w jakiś sposób bali się może przed innymi otworzyć, że może zostaną obgadani. Z drugiej strony, no to poza nieufnością, to właśnie jakieś takie rzeczy diabeł u ludzi próbuje rozbudzić właśnie, czy pychę, czy jakąś zazdrość, zawiść, czy może właśnie obmowę. Jesteśmy na takie rzeczy narażeni, a szczególnie jesteśmy na takie rzeczy narażeni, kiedy chcemy zbliżyć się do Boga. Bo kiedy jesteśmy w takim stanie, że się zatrzymaliśmy na jakimś etapie, że sami może wydajemy owoce jakieś takie, ale nie świeci ta prawda Ewangelii z nas wokół, to nie jesteśmy zagrożeniem dla diabła. No diabeł mówi, no dobra, ten człowiek już jest stracony dla mnie, ale przynajmniej innych ludzi nie wyciągnie, nie uratuje dla Boga. A I kiedy chcemy właśnie, żeby Bóg więcej przez nas działał, żeby bardziej się zaangażować właśnie w sprawy Jego Królestwa, to myślę, że jesteśmy wtedy na celowniku przeciwnika i musimy być czujni właśnie na jakieś kłody takie, które on nam może pod nogi rzucać właśnie, żeby nas czymś zatrzymać. Czy to, przypomniał mi się teraz ten film taki, co był Adwokat Diabła i no, wiele osób pewnie widziało ten film, stary dosyć film już taki, ale na końcu ta główna postać, ten zły, który jakby rolę diabła odgrywał, to kiedy ten człowiek, który miał go bronić, zrezygnował z tej obrony jego, to on się wcielił w postać dziennikarza i zaczął mu takie pochlebstwa mówić, o, ale pan super zrobił w ogóle, że pan się z tego wycofał i tak dalej, zaczął mu takie rzeczy mówić i ten człowiek i wtedy się okazało, że ten dziennikarz jest właśnie, że ten jak diabeł się wcielił w postać tego dziennikarza i powiedział, że no pycha jest tam moją ulubioną bronią czy coś takiego, nie pamiętam, bo ten film już też go widziałem no paręnaście lat temu pewnie ostatnio, więc ktoś to na świeżo ma, to pewnie lepiej pamięta, ale no jeżeli jedna rzecz nie skutkuje, to będzie zmiana taktyki. To jest wojna, to jest walka. Myślę, że takim właśnie wrogiem dla nas jest to, żebyśmy osiągnęli taki stan samozadowolenia. Och, jest dobrze, mamy fajny zbór, mamy fajne studio, mamy fajne słowo, fajne nauczanie, też Biblię znamy, dobrze czytamy ją, modlimy się. Czego chcieć więcej? Bogaty jestem, wszystko mam, co potrzeba i ja nie mówię, że to są złe rzeczy, bo dobre rzeczy są, ale mówię, no dobre jest wrogiem lepszego, że Bóg myślę, że ma zamiary wobec nas jeszcze większe i powinniśmy z Bogiem współpracować i starać się zrozumieć, jaki jest Jego plan dla naszego życia i gdzie On by nas widział, gdzie On nas mógł użyć. No, czasami nawet tak się zdarza, że tak mówimy, bo to jest trochę w tym prawdy, że to jest normalne, że człowiek po chrzcie jest taki gorący i parę lat, a potem przychodzi jakaś taka rutyna, że tak samo jest w związku i nawet tak mówimy, że tą pierwszą miłość, no nie da się ją zawsze utrzymać. Trochę w tym prawdy jest, że to nie jest takie proste, że na początku to przychodzi naturalnie, a później trzeba o to bardziej zawalczyć, ale jeżeli w człowieku nie ma takiego pragnienia, żeby tą pierwszą miłość mieć, jeżeli człowiek nie tęskni za takimi rzeczami, nie szuka tej bliskości Boga, nie ma takiego głodu w człowieku, to myślę, że to jest właśnie ta pułapka takiego samozadowolenia, że może to być. To mówię, to każdy niech was rozważy w sercu, ale ja widzę też, bo to co mówię, wszystko to mówię też, oczywiście dotyczy to też mnie, bo też widzę u siebie takie rzeczy, z których jestem niezadowolony. Ale jako chrześcijanie powinniśmy się wspierać tutaj i pomagać sobie, zachęcać się wzajemnie. Więc nie chcę, żeby to słowo też było takim słowem, które kogoś w jakiś sposób zdołuje, zasmuci. Chyba, żeby to miał być taki smutek ku... No, zapomniałem, że smutek no, ku dobremu, no właśnie. Ale to było, werset był, ale no, nie mogę sobie przypomnieć słowo. Że nie jest smutek chyba ku śmierci, tylko... życiu. Dobra, mniejsza z tym, to możemy, jak ktoś pamięta, to sobie może przypomnieć. Albo. W każdym razie, jeżeli stracimy naszą miłość do Boga, to nasze chrześcijaństwo staje się takie mechaniczne, takie rytualne trochę. Są pewne praktyki, które robimy. Spotykamy się w jakieś dni tygodnia, czytamy pismo, modlimy się w jakiś sposób. Jeżeli ta modlitwa jest taka po prostu, że nie ma w niej takiej żarliwości, takiego zaangażowania, jak nieraz widzimy w piśmie, jak jest powiedziane na przykład. Jest o tym świadectwo wydane, że on bój w modlitwie toczy. Epafras, tak, że toczy w bój w modlitwie, że to jest taka modlitwa z zaangażowaniem. Ja sam wiem po sobie, że nieraz moje modlitwy tak wyglądają, że usiądzie człowiek do tej modlitwy i sobie pomyśli, no tak, kto prosił o modlitwę w zborze, aha, to za tymi osobami wspomnę. Coś za sobą wspomnę, z czym akurat się borykam w takim życiu codziennym, cielesnym i człowiek no, przechodzi dalej, ale to nie jest to chyba, co Bóg zamierzył, żeby tym była modlitwa, więc taka żarliwość w nas powinna być, taka miłość. Pierwsza, powinniśmy być świadomi tego, że jak to jest w objawieniu napisane, że oni z wyżyny spadli, tak? Piąty werset. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszy świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Także może się tak stać w życiu człowieka chrześcijanina, że się człowiek bardziej skupi na formie, na wiedzy, na przykład zamiast na świętości, że człowiek pogłębiając wiedzę biblijną zapomina o tym, jaki jest cel tego, żebyśmy się stawali świętymi, żebyśmy też innym ludziom świecili światłością, jaką dał nam Chrystus. Może być tak, że pewne rzeczy powszednieją nam takie. Ja sobie przypominam z listu do Hebrajczyków albo właśnie z ksiąg mojżeszowych, jak przyszli ludzie do góry i drżeli, to jest w liście do Hebrajczyków też opisane, przed Bogiem, przed świętością. A też jest, myślę, takie zagrożenie dla nas, że może nam ta świętość, to, że Bóg jest powiedziane, że jest pośród nas, kiedy spotykamy się razem, że to może Pan Jezus mówi, że jestem pośród was, gdzie dwóch lub trzech, że to może nam tak spowszechnić i nawet o tym nie myślimy, że no nie wiem, czy aż tak, ale że może tak być, że Boga zaczynamy tak traktować jak kolegę trochę bez szacunku jakiegoś. No nie aż tak, wiecie, ale no, że w tym kierunku człowiek idzie, że pewne rzeczy takie święte człowiekowi spowszedniają się, człowiek tak przyzwyczai, że on nawet nie ma radości z tego, nie docenia tego. Wiecie, czasami tak jest, że człowiek znajdzie na przykład w sklepie jakiś produkt, który spożywczy, który bardzo polubi. I potem kupuje człowiek ten produkt i kupuje i w pewnym momencie już nie może na to patrzeć w ogóle, bo już mu to tak spowszedniało, że coś, co kiedyś mu smakowało i było dobre, to już ma tego tak dosyć, żeby takie coś nie spotkało nas w życiu chrześcijańskim naszym, że to, co Bóg daje nam święte, tą relację z Nim, żeby nam to tak spowszedniało, żeby nam w jakiś sposób nie zbrzydło. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, żeby to w jakiś sposób zbrzydło, ale jeżeli stracimy właśnie to sedno, co mówiłem, że skupimy się za bardzo na takim kładzeniu sobie wiedzy do głowy, a inne aspekty relacji z Bogiem zaniedbamy, to może się tak stać, nie? Że to będzie pewna rutyna, pewne obowiązki i człowiek będzie tak, no sam mogę z życia powiedzieć, że nieraz tak było, że człowiek sobie myślał, o, wezmę sobie, poczytam, mam ochotę coś innego zrobić, ale wezmę sobie, poczytam Biblię, bo no, dzisiaj jeszcze nie czytałem. Nie wiem, ja tak czasami miewałem i nie wiem, czy każdy z was tak miał, czy nie, ale to jest sygnał, że coś jest nie tak po prostu, że człowiek powinien zastanowić się, dlaczego tak podchodzi do spraw Bożych, że wolałby robić coś innego, ale wiem, że to jest dobre, żeby tam się posilić Słowem, więc poczytam Słowo. Powiem wam jeszcze o takim czymś, co mnie kiedyś dotknęło. Kiedyś, nie wiem, jest taki człowiek, Torben Zondergaard, ja nie wiem, nie śledzę teraz, co tam dokładnie się u niego dzieje, ale on tam był, Stanów wyemigrował, tam jakąś działalność robił potem, ponieważ nie miał obywatelstwa, coś został oskarżony i tam był w więzieniu jakiś czas, ale no są różne też kontrowersje wokół tego człowieka, ale chodzi mi o to, że kiedyś słyszałem na początku jakby jego jeszcze takiej działalności, jaką on rozpoczynał, świadectwo. I świadectwo jego brzmiało tak, że on chyba czytał akurat fragment sobie o drzewie, które nie wydawało owocu i gospodarz przyszedł i je okopał jeszcze i na rok zostawił. Tą przypowieść wszyscy znamy, żeby wydało może owoc, nawozem obsypał i ten znamy to, prawda? I on powiedział, że go tak dotknęło to, bo on widział, czytając Pismo, że no, jego życie kontra Pismo Święte to nie jest to, co jakby Bóg zamierzył dla chrześcijan. I miał z tego powodu frustrację. I w pewnym momencie, właśnie jak te słowa przeczytał, on mówił, że on jest tym drzewem, który nie wydaje owocu i że jakby jeszcze ma rok. W sensie nie, że rok, ale no tak zobaczył to w tej przypowieści, że on powinien ten owoc wydać. I pomyślał, okej, to zacznę jak Pan Jezus. I zrobił sobie właśnie 40-dniowy post. Ja nigdy takiego długiego postu nie robiłem, nawet ułamek tego jakiś. No. W każdym razie no, on zaczął przez ten post i bardzo się zbliżył do Boga i później podjął takie radykalne kroki w życiu, zrezygnował z jakiejś pracy, którego obserwowała, żeby mieć więcej czasu na społeczność z Bogiem. Mieszkanie zamienili lepsze na gorsze jakieś i wszyscy ich znajomi się pukali po głowie, co oni robią w ogóle, czemu tak słabo jakoś żyją, a to on mówi, że to był najlepszy czas jego taki z Bogiem, najbliższe miał relacje z Bogiem i miał też takie działanie Boże w swoim życiu. I ja pamiętam, to słuchałem, no nie wiem, już teraz 5-6 lat temu, może 7, Asia, nie wiem kiedy to było, 2018? No dobra. W każdym razie zachęciło mnie to do pewnych radykalnych zmian w życiu. I pamiętam, że wracałem do domu zawsze bardzo, bardzo zmęczony po pracy i sobie myślałem, o, wrócę do domu, to sobie odpocznę. Potem najpierw spędzę czasu trochę z rodziną, potem sobie odpocznę, a potem sobie coś ze słowa tam jeszcze poczytam. I modliłem się właśnie o to, żebym więcej jakby odpoczywał przy tym słowie, bo to było dla mnie takim kiedyś obowiązkiem, że no trzeba to słowo jednak poczytać, jak człowiek jest chrześcijaninem. I Bóg to zmienił w moim życiu wtedy. I wracałem do domu i odpoczywałem sobie w taki sposób, że sobie jakiegoś kazania słuchałem, a potem sobie pismo właśnie poczytałem i tęskniłem za tym czasem powrotu do domu, nie żeby sobie odpocząć, tylko znaczy odpocząć, no w ten sposób odpoczywałem. No i takie coś utrzymywało mi się w życiu gdzieś jakieś przez półtorej roku, potem znowu się pogorszyło coś, ale no to są piękne właśnie rzeczy i tak myślę, że powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie i wiem, że nie zawsze tak wygląda, ale do takiego czegoś powinniśmy dążyć. Jeszcze bym chciał powiedzieć o tej miłości, o wytrwaniu w miłości Bożej. Taka też myśl mi przyszła, że Pan Jezus bardzo nas umiłował. Oddał za nas swoje życie na krzyżu, wiele wycierpiał, dużo więcej niż w zasadzie oddając życie mógł wycierpieć i znosił ludzi w cierpliwości. Przykład nam dając cały czas, po prostu go też oskarżali, ludzie próbowali go złapać na czymś. I Pan Jezus nazwał nas oblubienicą swoją i nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, może niekoniecznie z miłością, ale na przykład taką sytuację, że się bardzo zaangażowaliście w pomoc komuś, a ktoś w ogóle jakby nie odwzajemnił jakichś takich uczuć do was, czy coś jeszcze was źle z tego powodu potraktował. To jest przykre, kiedy tak się dzieje i myślę, że w sensie mówię w tym sensie, że Pan Jezus też może mógł być przykro czasami, że On tak zaangażowany był dla nas i tyle dla nas zrobił, a my czasami tak słabo jesteśmy zaangażowani, że może to być przykre. Może to być też przykre, że tej miłości nie odwzajemniamy, bo ta miłość gdzieś wyparowała nam i nie pielęgnujemy jej i może powinniśmy w jakiś sposób odświeżyć. Także każdy z nas, to jaki jest poziom naszej społeczności, żarliwości w naszej społeczności, takiego zaangażowania, to wynika z tego, jaki jest poziom jednostek. Bo my, przychodząc tutaj, to nie jest tak, że jedna osoba prowadzi wszystko, a inne osoby nic nie wnoszą. Nie, no uwielbienie to wszyscy wnosimy coś. Modlitwa, wszyscy coś wnosimy. Czasami też są świadectwa, czasami są inne jakieś rzeczy. W jakiś sposób wszyscy jesteśmy tu zaangażowani, w jakiś sposób się wzajemnie zachęcamy. Też prywatnie w naszym życiu ze sobą kontakty utrzymujemy, w jaki sposób się zachęcamy. To, jaki jest poziom społeczności, zależy od nas. I chciałbym, żeby każdy ciągnął tą społeczność w górę, a nie w dół. I jeszcze mi się przypomniał, taki jeden człowiek jest, co gdzieś tam publikuje jakieś filmy takie w mediach społecznościowych. On jest bardzo silny, to jest jakiś Ukrainiec taki, on tak się przebiera za takiego sprzątacza i udaje sprzątacza na siłowni, a podnosi ciężary dużo większe niż inni ludzie i tak drobno wygląda, bo chyba niecałe 80 kilo waży. W każdym razie ten człowiek ma takie motto, że się z nikim nie porównuje, tylko porównuje się z tym, jaki był dzień wcześniej, czyli jakby sam ze sobą. Robi sobie pewien rachunek sumienia, tak w cudzysłowie byśmy po chrześcijańsku powiedzieli, ale on to robi w kontekście siły, jakiegoś tam jakiś wyczynów. Ale jeżeli takie motto byśmy wzięli do siebie i byśmy cały czas porównywali się z naszą wersją z dnia poprzedniego, czy z poprzedniego miesiąca, czy z poprzedniego roku, to byśmy cały czas szli do przodu. Nie byłoby czegoś takiego, że się w pewnym momencie zatrzymamy i tak w zasadzie, jak się porównujemy wcześniejszy czas, to nie widzimy specjalnie jakiejś różnicy, zmiany, a może nawet człowiek widzi różnicę jakąś taką negatywną. Wiem, że to od różnych czynników zależy. To nie zawsze tak jest, że pewne rzeczy wynikają jakby z chcenia człowieka, bo czasami spotykają nas jakieś takie okoliczności, które nas po prostu też wymęczą. I to jest taki trening jak na siłowni, że ktoś podnosi duże ciężary i jakby na czas, że w pewnym czasie utrzymania dużych ciężarów mięśnie zaczynają odmawiać człowiekowi posłuszeństwa. I wiem, że Bóg też nas przez takie rzeczy prowadzi. I to są cięższe czasy, cięższe chwile. W każdym razie wypadkowa jakby tego naszego wzrostu powinna iść do góry, a nie poziomo albo w dół. I tak powoli ku końcowi zmierzając, piąty werset, aha, to już czytaliśmy. Szósty werset. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To, kto ma uszy, niechaj słucha, wskazuje na to, że Pan Jezus nie mówi do całego zboru, tylko do jednostek w tym zborze. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli żeby każdy słuchał i żeby tak sobie człowiek mówił, no mój zbór taki jest, czy coś, no... Nie mam za bardzo wpływu, bo to jest list do zboru, ale kto ma uszy, niechaj słucha. Każda jednostka ma wpływ na to i chciałbym, żebyśmy osiągnęli to, co Pan Jezus zaplanował dla nas w naszym życiu, żebyśmy żyli w obfitości takiej, nie mówię o obfitości tylko niematerialnej, tylko takiej obfitości w duchowych rzeczach, żeby też inni ludzie widzieli tą przemianę w nas, żeby to nie było zamknięte w środku, jak ta świeczka, czy przykryta gdzieś tam pod łóżkiem, tylko żeby to świeciło wszystkim wokół, żebyśmy my nie musieli się starać o takie okazje do ewangelizowania ludzi, tylko żeby ludzie po prostu to sami widzieli, nie? Żeby ludzie widzieli nasze postępowanie. Tym się dzisiaj z wami chciałem podzielić i każdy niech rozważy w swoim sercu ten temat i zachęcam do tego, żeby zabiegać o to, żeby ta miłość żarliwa w nas była, żeby ta relacja z Bogiem wyglądała tak, no tak obficie, tak jak tam jest w Biblii nieraz powiedziane, że uczta z tłuszczu baraniego jakiegoś i tak dalej, żeby taka ta relacja była nie taka wątła jakaś, że tam ledwo jako chrześcijanie się trzymamy, ale żebyśmy po prostu byli mocni w Panu i przynosili w Nim owoce i żeby On był też szczęśliwy z nas, zadowolony, a nie żeby mu było sprawiać smutek, że nie mamy dla niego czasu, albo że inne rzeczy są dla nas ważniejsze. Dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam do modlitwy teraz.